autre journaliste dans Philippiane. To będzie rozdział pierwszy od wersetu 27 i to będzie strona 1268. I to będzie fragment do rozdziału drugiego do 16 wersetu. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym, gdy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Polem za wiarę Ewangelii, w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, który mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się w postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielcego wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. List do Filipian jest pisany przez Pawła z więzienia i tutaj Paweł w pierwszym rozdziale pisze o tym, że znajduje się w więzach. I dlatego właśnie pisze do nich, że mogą staczać ten sam bój, którym widzieli go i o którym słyszą, że go stacza aktualnie. I zaczyna ten fragment od życia, od tego, żeby nasze życie, żeby ich życie i nasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej. To znaczy nie tylko godne tego, że narodziliśmy się na nowo, czyli żebyśmy wydawali owoc godny upamiętania, jak to z kolei mówił Jan Chrzciciel, ale również, żeby nasze życie było godne tego, co Pan Jezus nauczał, czyli godne Jego nauk. Bo Paweł chce ujrzeć tych ludzi, czy gdy będzie nieobecny, usłyszeć o nich, że stoją w jednym duchu i jednomyślnie walczą z Polem za wiarę Ewangelii. Czyli jednomyślnie w modlitwie są razem po to, żeby wiara Ewangelii, to jest takie określenie, które często jest stosowane, to znaczy, że Ewangelia była niefałszowana. Żeby ta Ewangelia, która została przekazana apostołom i świętym raz na zawsze, jak pisze Juda, żeby ta Ewangelia się ostała i żeby od niej nie odchodzić ani na prawo, ani na lewo i żeby się w niczym nie dać zastraszyć przeciwnikom. co jest dla nich, to dla przeciwników jest zapowiedzią zguby. To znaczy to, że przeciwnicy zastraszają, to jest dla nich zapowiedź zguby. Natomiast dla nas jest to zapowiedź zbawienia i to od Boga. To, że się nie damy zastraszyć. Jest tak, że jeżeli ktokolwiek usiłuje nas zastraszyć właśnie, cokolwiek się dzieje, co nas ma zastraszyć, to Bóg to widzi. I zawsze tak jest, że tak jak po nocy następuje dzień, tak po zastraszeniu następuje wybawienie. Tak po trudnych chwilach Bóg przychodzi i po prostu ratuje. I czyni tak zawsze, czyni tak teraz i zawsze tak będzie robił. Bo obiecał. I mówiliśmy o tym tydzień temu, że Bóg złożył obietnice różne, z których to obietnic wynika, że nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Natomiast dla Niego, dla Chrystusa, darowane nam zostało to, że możemy nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Takie trudne stwierdzenie w sumie, bo cieszymy się bardzo z różnych podarunków, z tego, że nam zostało darowane, że możemy wierzyć w Pana Jezusa. Natomiast podarunki i dary przeważnie się kojarzą z czymś przyjemnym. Natomiast tutaj jest wyraźnie napisane, że darowane nam zostało nie tylko to, że możemy wierzyć w Pana Jezusa, ale darowane nam zostało również to, że możemy dla Niego cierpieć, staczając pewien ból. I w momencie, kiedy człowiek cierpi i stacza ból, to on sobie nie myśli o tym, że został obdarowany właśnie czymś takim, jak możliwość cierpienia i staczania boju. On dopiero to widzi i docenia po tym, jak ten bój się skończy. I wtedy, kiedy na spokojnie można sobie to wtedy przeanalizować, czy na spokojnie można do tego wrócić, to na przykład widzimy, że po tym, jak ten bój został zwycięsko zakończony, to nasza wiara wzrosła. I w wielu miejscach jest napisane na przykład, że to wszystko jest po to, żeby nasza wiara była wytrawiona, żeby była wypławiona, żeby była oczyszczona, tak jak złoto w ogniu wypróbowane. Staczanie boju w różnych kwestiach ze względu na Pana Jezusa to jest dar, to jest też przywilej. I Paweł tak to traktował. I my też czasami nie w ten sposób, bo nas do więzień nikt nie zamyka, ale czasami też staczamy bój ze względu na Pana Jezusa. I to jest też dla nas pewien przywilej, dlatego że to, co się stanie w wyniku staczania tego boju, ten takie błogosławieństwo, które z tego wynika, ze zwycięstwa, cierpliwości, błogosławieństwo, które wynika z wiary, powoduje, że kolejny bój naprawdę będzie łatwiej przejść. Problem mają tylko ci, którzy jakoś nie korzystają z tej nauki i, jak to się mówi, siedzą w tej samej klasie po kilka lat. Bo tak naprawdę nie bardzo umieją, czy nie bardzo chcą skorzystać z tych lekcji, które Bóg nam udziela. Za każdym razem, kiedy musimy cierpieć, kiedy musimy staczać dla Niego ból. Dalej Paweł mówi tak, że jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Tak wygląda, jakby to były stwierdzenia retoryczne, no bo przecież w Chrystusie jest zachęta, prawda? Jest pociecha miłości i jakaś wspólnota ducha jest. Jest współczucie i zmiłowanie. To wszystko jest w Chrystusie. Czyli Paweł mówi tak, jeżeli w Chrystusie to wszystko jest, a jest, to dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko macie w Chrystusie. To wszystko jest. Czyli jednomyślność jest w Chrystusie, ta sama miłość jest w Chrystusie, zgoda, zgodność jest w Nim i ożywienie jednomyślnością jest również w Nim. To jest bardzo ciekawe określenie, że jednomyślność może nas ożywiać. Kłótnia niszczy. Jednomyślność ożywia. Natomiast ta jednomyślność jest możliwa wyłącznie w Chrystusie. Nie jest możliwa dlatego, że my uzgodnimy sobie poglądy, albo mamy te same, nie wiem, charaktery, tylko dlatego, że mamy tego samego Pana. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I tu wchodzimy w taki wątek, który się zaczyna, który mówi o tym, czego tak naprawdę się spodziewamy, jeżeli żyjemy tutaj razem, jeżeli jesteśmy Kościołem, jeżeli mamy jakiekolwiek podejście do różnych spraw. Czego my tak naprawdę się spodziewamy? Od innych ludzi, od siebie, od jakiej pozycji oczekujemy względem innych? Nasze motywacje, tutaj Paweł mówi o naszych motywacjach. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. A uważanie jedni drugich za wyższych od siebie może odbywać się tylko wtedy, kiedy każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale na to, co cudze. Czyli jesteśmy jednym ciałem i czasem się zachowujemy w taki sposób, że próbujemy być jednym ciałem, ale na swoich warunkach. To znaczy patrzymy się na to, czy nam jest wygodnie, czy my się dobrze czujemy, czy tak naprawdę my, co możemy wziąć, a nie co możemy dać. Jeżeli każdy patrzy na to, co może wziąć, to następuje rozprzężenie, następuje dezintegracja. I to widać po prostu. To widać, jak ludzie reagują. To widać w różnych miejscach. To widać w tej chwili, nawet w całej Polsce w tej chwili widać, co się dzieje. Że każdy patrzy na to, co może wziąć. Natomiast Kościół to jest takie miejsce, Kościół to jest taka grupa ludzi, która jest spojona jako jedno ciało Chrystusem, a w Chrystusie nie było tego, że On patrzył na to, co Jego. On przyszedł po to, żeby dać, a nie po to, żeby wziąć. I dlatego Paweł mówi dalej o tym, co On zrobi, co Pan Jezus zrobił. I ten fragment od 5 do 11 wersetu bardzo często jest cytowany jako wielka teologiczna wypowiedź, bo to jest prawda. Natomiast z drugiej strony Paweł to wszystko odnosi do naszego codziennego życia. Jak my, jaka powinna być nasza postawa? Czego powinniśmy się spodziewać i w jaki sposób powinniśmy podchodzić do tego, do naszej służby, do naszego życia, do relacji między sobą? Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który był w postaci Bożej, ale nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Czyli krótko mówiąc, nie miejcie takiej postawy pod tytułem mnie się należy. Bo Pan Jezus takiej postawy nie miał, chociaż mógł. Był równy Bogu, ale nie upierał się zachłannie, aby w takiej sytuacji pozostać. Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Zachowując wszelkie proporcje, które tutaj są, a one nie wszystkie się do nas mogą dotyczyć, to jednak ta postawa, którą Pan Jezus przyjął, to znaczy mógł zostać tam, gdzie był, mógł zostać w swojej chwale, ale jednak postanowił z tego wszystkiego zrezygnować ze względu na każdego z nas. Czyli umiłował nas do tego stopnia, że zrezygnował z tego, co mu się należało, a przyjął coś, co mu się zdecydowanie nie należało i co stanowiło dla niego rzecz, poniżenie niewyobrażalne dla człowieka. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. To znaczy, nie myślcie o tym, co możecie dostać. Myślcie o tym, co możecie dać. I nie upierajcie się zachłannie przy tym, że wam się należy. Tylko bądźcie gotowi do tego, żeby patrzeć na to, co cudze. A nie tylko na to, co własne. Czyli nie na koniec własnego nosa. Paweł odnosi to, co mówi o Panu Jezusie, wyraźnie odnosi do tego, jak my powinniśmy być względem siebie. I uniżenie Pana Jezusa, które On przyjął dobrowolnie, ze względu na miłość do nas, zakończyło się Jego wywyższeniem. I to jest też taka zasada, która, zachowując tutaj wszelkie proporcje, dotyczy wszystkich nas. Zresztą w innych miejscach Pisma jest napisane na przykład tak, żeby się uniżyć pod mocną ręką Bożą, a Bóg wywyższy nas czasu swego. I najczęściej jest tak, że w wielu sytuacjach Bóg najpierw nas poniża, to znaczy dopuszcza do tego, żebyśmy zostali w jakiś sposób poniżeni, a dopiero potem nas wywyższa, nie odwrotnie. Bardzo wielu ludzi myśli sobie, wchodząc w chrześcijaństwo, albo nawet w ten sposób naucza, że chrześcijanom się należy, że oni są dziećmi Bożymi, w związku z tym oni będą cały czas głową, a nie ogonem, jak to się mówi, nie? Czyli wchodzimy w to wszystko w pozycji zwycięzcy i nic nas nie ruszy. A tymczasem Bóg powoduje czasami, że musimy się dać uniżyć po to, żeby tego zasmakować, a dopiero potem Bóg nas wywyższa. Nie ma innej drogi. I to jest droga Chrystusowa. Droga Chrystusowa jest właśnie taka, że On zrezygnował z tego, co Mu się należało, zrezygnował z tego, że był w chwale i zrezygnował z tego dla kogoś innego, a dopiero następnie został wywyższony. On został wywyższony w taki sposób, w jaki oczywiście żaden człowiek nigdy nie będzie mógł zostać wywyższony, bo to jest, tak jak mówię, zachowanie jakiejś proporcji w tym wszystkim. Natomiast my sami powinniśmy wiedzieć o tym, że Bóg może tak się zachować i powinniśmy być do tego gotowi, żeby to przyjąć. I dlatego jeżeli razem żyjemy, jeżeli jesteśmy jednym ciałem, to bądźmy w stosunku do siebie, w Chrystusie, właśnie tacy, jaki On był w momencie, kiedy postanowił się uniżyć z miłości do nas. I oczywiście to jest związane z tym, że jeżeli człowiek się uniża, jeżeli coś robi takiego, że myśli o kimś innym, jeżeli patrzy na to, co jest cudze, to zostanie wykorzystany. Jest taki strach w każdym z nas. Jeżeli ja to zrobię, to mnie po prostu wykorzystają, to dostanę tak zwanego kopa i będę bity. Bóg jednak przyznaje się do takich rzeczy i Bóg też potrafi nie tylko nas wywyższyć, On również potrafi nas ochronić. Jeżeli nawet okazuje się, że jesteśmy w jakiś sposób wykorzystywani, to też do Boga możemy się zwrócić o ochronę tej sprawy. I powiedzieć Mu, Panie, widzisz, co się dzieje, ja bardzo chcę, ale nie mogę dłużej i chroni mnie w tym wszystkim. Mam takie pragnienie, żeby się uniżyć. Mam takie pragnienie ze względu na kogoś innego, ale też po prostu chcę to przeżyć. I chroni mnie w tym wszystkim, Bóg nas będzie chronił. Pod warunkiem, że my nie będziemy się spodziewać czegoś, czego nie powinniśmy się spodziewać. Przez to, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. To, co dostaliśmy do ręki, to, co dostaliśmy jako ten, czasem przypominamy sobie tą przypowieść o talentach czy o minach, dostaliśmy zbawienie, które mamy sprawować. Sprawowanie zbawienia odbywa się właśnie w taki sposób, że człowiek, który je sprawuje, powinien to robić właśnie w uniżeniu, nie z pozycji, bo mnie się należy, nie z pozycji, bo moje jest najważniejsze, nie z pozycji, bo najpierw ja, a potem inni, tylko z pozycji odwrotnej. I to jest dla nas bardzo trudne. To jest dla człowieka w ogóle bardzo trudne, bo nasza cielesność podpowiada nam najpierw ja, najpierw moje sprawy. I czasem dodajemy do tego różne ideologie, ale tak po prostu się nie robi. To Paweł to wyraźnie mówi. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Teraz wracamy do wersetu 13, bo z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie możemy sprawować. Dlaczego? Ponieważ to Bóg według upodobania sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Bóg sprawia chcenie, Bóg daje wykonanie, a my stoimy między chceniem a wykonaniem. To znaczy stoimy w tym miejscu, gdzie należy podjąć decyzję. Czy chcenie, które sprawia Bóg, wykonamy, czy mamy wolę, żeby je wykonać i czy mamy wolę, żeby polegać na Bogu w sprawie wykonania. I jeżeli my jesteśmy gotowi wykonać to, co Bóg nam dał, to wtedy będziemy mogli sprawować zbawienie. Ale przed nami jest właściwie tylko decyzja. Bóg nam daje wszystko, co jest potrzebne do wykonania. Nawet chcenie nam daje. Natomiast decyzja zawsze należy do nas. I dlatego właśnie należy czynić wszystko bez szemrania i powątpiewania. Po co? Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światło na świecie. Czyli jeżeli już weszliśmy do Królestwa Bożego, jeżeli już oddaliśmy nasze życie Panu Jezusowi, to są pewne warunki w tym Królestwie. I ten, który jest Królem, mówi do nas tak, żeby to, co jest przed nami, czynić bez szemrania i bez powątpiewania. To szemranie i powątpiewanie to jest to, co pamiętamy jeszcze ze Starego Testamentu, kiedy Żydzi też dostali wszystko, co mogli dostać wtedy, a jednak szemrali, a jednak powątpiewali, a jednak im się wydawało, że Bóg jest za słaby, żeby ich w pewnych sytuacjach wyrwać, a jednak wątpili w jego szczerość, jego intencji. Zobaczcie, przecież rozmawialiśmy przed chwilą o tym, nie? Że my czasami wątpimy w szczerość intencji Boga, że jeżeli my się Bogu poddamy, to zostaniemy skrzywdzeni, że jeżeli my oddamy Bogu jakieś pole, jakiś obszar w naszym życiu, to się dla nas skończy katastrofą. Ale z Bogiem tak nigdy nie jest. To jest tylko nasz strach, który nas do tego prowadzi i to jest ten przeciwnik, który nas oczywiście w tym momencie zaczyna ustawiać po swojemu. Nie poddawaj się Bogu, bo jak tutaj wypuścisz to z rąk, to po prostu popłyniesz i będzie katastrofa dla twojego życia. A Bóg mówi coś innego. Bóg mówi, wypuść to z rąk, oddaj to mnie i wtedy nie popłyniesz, a będzie błogosławieństwo. Tylko nam tak trudno jest właśnie przestać kontrolować i nie puszczać z rąk. Zaufać Bogu, że jeżeli na przykład postąpimy według tego, co On od nas oczekuje, to nie zostaniemy skrzywdzeni, nie popłyniemy, nie będzie katastrofy. Ale będziemy wtedy nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecimy jak światło na świecie. No ród zły i przewrotny, to co Paweł tutaj pisze, to są ludzie, którzy po prostu są w ciemności. Jeżeli my mamy świecić, to znaczy, że mamy być po prostu inni niż oni. I kiedyś przed naszym nawróceniem, pamiętacie, mieliśmy, że tak powiem, chroniczny egocentryzm przecież, nie? Człowiek w ogóle jest chronicznym egocentrykiem od swojego urodzenia. I zawsze postępuje na tej zasadzie, że najpierw ja, najpierw moje. A potem dopiero ewentualnie, jak mi wystarczy, to dla kogoś. Tymczasem Pan Jezus jako wzór postąpił dokładnie odwrotnie. I był posłuszny Bogu, posłuszny do śmierci i to aż do śmierci krzyżowej. I Bóg od nas nie wymaga śmierci krzyżowej. Wymaga natomiast posłuszeństwa. I to posłuszeństwo jest związane właśnie z tym, że jeżeli chcesz być posłuszny i wstępować w ślady Pana Jezusa, to nieuchronnie czeka Cię uniżenie. Nieuchronnie czeka Cię poniżenie, nieuchronnie czeka Cię również hańba w oczach świata, odrzucenie przez świat. Nieuchronnie czeka nas również co? To, że niestety będziemy czasami krzywdzeni. I Bóg tam nie powiedział, że nigdy nas nic absolutnie nie dotknie. On nam tylko powiedział, że On będzie razem z nami w tym wszystkim. I nas nie porzuci, i nas nie opuści. Natomiast cierpienia Chrystusowe, o których czasami mówią apostołowie, jest w kilku miejscach coś takiego jak cierpienia Chrystusowe i że my, czy wy, adresaci listu, przechodzą właśnie cierpienia Chrystusowe. Cierpienia Chrystusowe oznaczają nie tylko to, że człowiek cierpi fizycznie, że jest prześladowany dla wiary, bo my nie jesteśmy prześladowani dla wiary w tej chwili. Ale cierpienia Chrystusowe to są właśnie coś takiego jak odrzucenie. To jest coś takiego jak odrzucenie przez swoich. To jest coś takiego jak niezrozumienie. I to jest coś takiego jak to, że człowiek, któremu my wyświadczyliśmy jakieś błogosławieństwo, obraca się przeciwko nam. To jest cierpienie Chrystusowe. Czyli ci, którzy, do których On przyszedł, którzy byli Jego własnością, wtedy, kiedy On był pośród nich, obrócili się przeciwko Niemu. On ich uzdrawiał, On rozmnażał chleb, On rozmnażał ryby, On ich karmił, On im dawał wszystko, a oni odwrócili się przeciwko Niemu. I czasami my przeżywamy takie rzeczy. Ale to nie chodzi o to, żeby od tego uciekać. Chodzi o to, żeby postąpić dokładnie tak jak Pan i zaufać, że On będzie chronił. A czyniąc to, będziemy zachowywać słowa żywota ku chlubie, tu mówi Paweł, ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, bo akurat Filipianie byli ludźmi, których Paweł nawrócił. On mówi, zachowując słowa żywota, czyli wy, Filipianie, będziecie zachowywać słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy. Dlaczego? Dlatego, że w dniu Chrystusowym Paweł będzie miał ten przywilej, że otrzyma nagrodę za to, że tych ludzi nawrócił. To jest jego chluba. To, że oni będą dobrze sprawować swoje zbawienie, to jest chluba dla Pawła. Bo on nad nimi pracował, bo on im zwiastował Ewangelię. On ich pouczał. Pierwszy. I to będzie dowód, że nie na próżno biegał i nie na próżno się trudził. I czasami z nami jest tak, że mamy takie wrażenie, że na próżno biegaliśmy i na próżno się trudziliśmy. I są ludzie, którzy na przykład gdzieś tam z nami byli kiedyś, spotkaliśmy ich, a nie wiadomo teraz, gdzie są. I Paweł nie chciał, żeby taka sytuacja była w przypadku nich. I między innymi dlatego my powinniśmy też być przy tych ludziach, z którymi ten kontakt jeszcze mamy. Jeżeli jesteśmy tutaj razem ze sobą, nawzajem, to powinniśmy być ze sobą, powinniśmy właśnie być w kontakcie i dbać o to, żeby nie okazało się, że na próżno robiliśmy pewne rzeczy, bo Paweł miał swoje powołanie, to był apostoł. A my, każdy z nas, ma swoje powołanie tu, wewnątrz Kościoła. Więc chodzi o to, że na przykład, jeżeli ktoś ma powołanie do nauczania, to dobrze jest dbać o siebie nawzajem po to, żeby się nie okazało, że na próżno nauczałem. Że ktoś, kto ma dar prorokowania, mówił w wielu sytuacjach i okazało się, że na próżno. Bo ci ludzie, do których mówił, prędzej czy później, no po prostu gdzieś poszli. Dlatego między innymi powinniśmy jedni o drugich dbać i mieć wzgląd i baczyć nie tylko na to, co nasze, ale tylko na to, co cudze. Bo my możemy mieć dobry czas z Bogiem w tej chwili na przykład. To nas może zadowalać. Możemy sobie siąść, pomodlić się, podziękować Bogu, ale są jeszcze inni, którzy mogą mieć ten czas gorszy. I dlatego trzeba będzie po prostu do nich zadzwonić dzisiaj na przykład. Dlatego trzeba będzie się do nich odezwać. Dlatego trzeba się będzie o nich modlić. I baczyć na to, co jest ich. I to nie tylko w sensie duchowym, ale również czasem w sensie fizycznym, w sensie finansowym. I bądźmy gotowi do tego, żeby się uniżyć i zaufajmy Bogu, że jeżeli my się uniżymy pod mocną ręką Bożą, to On nas wywyższy czasu swego. Nie bądźmy ludźmi, którzy przede wszystkim myślą o tym, co mogą zyskać. Co mogą mieć. Ale bądźmy ludźmi, którzy będą gotowi zrobić dokładnie to, co Pan mówi. Bo to jest nasz wzór. Amen.